Nie tylko dalekie podróże mogą poszerzać nasze horyzonty, także wycieczki blisko nas są odkrywcze. Wakacje blisko nas.
Piotr Mazurkiewicz, witam Państwa w trzeciej części audycji, w której gościmy w skansenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, a do wizyty w tym niezwykłym miejscu zachęca nas Alicja Typrowicz z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Umieściliście Państwo tu w skansenie obiekty tak naprawdę z różnych części regionu, bo Pani wspomniała o Bojkach, Łemkach. To świetnie pokazane też różnice, nie tylko w sferze mentalnych tej ludności, ale też w odmiennych cechach architektonicznych.
Dokładnie tak. Budownictwo bojkowskie i łemkowskie różni się od budownictwa choćby pogórzeńskiego czy dolinieńskiego, mimo że mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z tym samym materiałem budowlanym, bo do budowy domów używano głównie drewna, były one kryte strzechą i gątem praktycznie we wszystkich grupach etnograficznych, ale sposób kształtowania tej przestrzeni zagrody w różnych obiektach wyglądał inaczej. Każda grupa miała swoją specyfikę. Dość wyraźnie widać to również, jeśli chodzi o ozdobnictwo. I tutaj mamy piękne chałupy łemkowskie, malowane między innymi z Komańczy, ze Smolnika. Budynki, które w obrębie poszczególnych grup etnograficznych były przenoszone na teren parku, były dobierane w ten sposób, aby pokazać najistotniejsze cechy charakterystyczne dla poszczególnych grup budownictwa, więc wybierano takie obiekty, które posiadały najwięcej charakterystycznej dla danej grupy etnograficznej cech. Dlatego też te budynki są różnorodne i goście, którzy odwiedzają teren parku etnograficznego, przemierzając poszczególne sektory, w wyraźny sposób widzą te różnice.
Czy w ogóle jest możliwość pozyskiwania kolejnych obiektów? Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze możliwość na tych terenach spotkania jakiegoś obiektu, który warto byłoby pozyskać do skansenu?
Rzeczywiście z tym jest coraz trudniej. W momencie, kiedy skansen powstawał, to były lata 50., 60., teren był dosyć mocno nasycony tą substancją zabytkową. Mówiąc wprost, tych obiektów było naprawdę dużo. Zresztą transformacja taka cywilizacyjna, kulturowa powodowała, że mieszkańcy chętnie pozbywali się starych obiektów, chcąc na ich miejscu postawić sobie domy nowoczesne, w których mogliby mieszkać. Natomiast te stare, sprzed często kilkuset lat, były takim niepotrzebnym balastrem, którego chciano się pozbyć. I tutaj mieliśmy, że tak powiem, dużo możliwości, jeśli chodzi o pozyskiwanie obiektów. Natomiast w chwili obecnej urbanizacja tych terenów doprowadziła do tego, że w terenie tak naprawdę tych obiektów już jest bardzo niewiele albo nie ma ich wcale. Podobnie zresztą wygląda sprawa, jeśli chodzi o prowadzenie badań terenowych. Bo w latach 50., 60., nawet 70. żyli jeszcze ludzie, którzy pamiętali czasy wojny, czasy przedwojenne i właśnie w rozmowach z nimi uzyskiwaliśmy informacje, jak najlepiej wyposażać wnętrza, jak sporządzać do nich komentarze, opisy. Opracowywaliśmy zagadnienia takie jak rok obrzędowy, prace polowe. Zresztą muzeum tak naprawdę jest instytucją wielodziałową. Jednym z działów muzeum jest archiwum. A w archiwum przez wiele lat działalności zgromadzono mnóstwo materiałów, które dzisiaj są tak naprawdę z perspektywy czasu bezcenne, które pozwalają wyposażać, doposażać obiekty, bo są po prostu źródłem wiedzy o czasach minionych.
Najtrudniej jest zachować jednak tę pamięć ludzką, bo obiekty jeszcze można było uratować, natomiast ludzie, którzy odchodzą, tę wiedzę o tych czasach, które są już dawno za nami, zabierają ze sobą, więc rzeczywiście też cenną rzeczą jest to, co tego tutaj na przykład często nie widać, czyli archiwizowanie tych ludzkich wspomnień.
Gdyby w odpowiednim czasie nie przeprowadzono badań terenowych, były to badania na podstawie wywiadów, to w chwili obecnej nie mielibyśmy żadnej konkretnej podstawy, żeby cokolwiek móc powiedzieć na bardzo wiele tematów, którymi tak naprawdę muzeum się zajmuje. Są one dla nas nieocenioną skarbnicą wiedzy, której w chwili obecnej już nie ma, bo to, że obiekty zabytkowe znikają z przestrzeni publicznej, to jest jedna rzecz, ale również znikają z tej przestrzeni ludzie, którzy pamiętają dawne czasy i mogą o tych czasach coś nam powiedzieć.
Obiektów u Państwa jest bardzo dużo, teren jest rozległy. Wiele osób po wizycie w tak ciekawym miejscu też chce sobie zabrać coś ze sobą do domu, aby pogłębić jeszcze bardziej tę wiedzę o tym, co się tutaj zobaczyło.
Dosyć takim bogatym i wartościowym wydawnictwem, które całościowo odnosi się do tematyki, jaką prezentujemy na terenie Parku Etnograficznego, to są nasze przewodniki. One są co kilka lat aktualizowane, co kilka lat są udoskonalane, tak aby rzeczywiście przekazać jak najwięcej tutaj informacji z różnych dziedzin. Dodatkowo mamy całą serię wydawnictw. Jeśli wejdziecie Państwo do budynku, w którym mieszczą się kasy, to praktycznie całe to pomieszczenie wypełnione jest wydawnictwami. Są to wydawnictwa związane z historią, etnografią regionu. I nie są to tylko jakieś pozycje naukowe, ale pozycje dostosowane do różnych grup wiekowych, a więc można tam znaleźć i legendy bieszczadzkie dla dzieci, w prostej formie przekazaną, tą taką dosyć trudną i skomplikowaną historię tego terenu południowo-wschodniej Polski, więc tych wydawnictw jest naprawdę dużo. Jeśli chodzi o wydawnictwa takie branżowe, naukowe, to również na naszej stronie internetowej jest informacja i można się zorientować, jakie wydawnictwa są w sprzedaży, jakie są dostępne. Na pewno każdy, kto chce pogłębić swoją wiedzę na temat regionu, na temat naszego muzeum, tego, co w nim prezentujemy, znajdzie coś dla siebie.
Wspomnieliśmy już na temat wydarzeń, które organizowane są na terenie skansenu, bo skansen można oczywiście odwiedzać i zwiedzać, ale też na terenie tego obiektu są organizowane bardzo ciekawe imprezy w trakcie roku.
Może nie stricte na terenie parku etnograficznego, ale w miejscu, w którym obecnie się znajdujemy, czyli na przedpolu. Mamy tutaj zadaszoną estradę, zadaszoną widownię, zaplecze techniczne i rzeczywiście w takim ścisłym sezonie turystycznym, to jest od maja do października, organizujemy tutaj na miejscu dosyć sporo imprez, które przyciągają zarówno sanoczan, jak i mieszkańców regionu.
Jedno z ważnych wydarzeń przed nami już wkrótce. Warto odwiedzić w sierpniu skansen.
Tak, za sobą mamy jarmark folklorystyczny. To jest nasza taka najstarsza i najważniejsza impreza, którą prowadzimy od lat, ale tak jak mówię, to już za nami. Natomiast 13 sierpnia odbędzie się tutaj na terenie przedpola Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku festiwal Karpaty Zaklęte w drewnie. Jako że żywiołem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, jeśli można tak powiedzieć, jest drewno, więc tutaj ten festiwal jak najbardziej koresponduje. Jest to impreza, na której przewidzieliśmy występy zarówno zespołów folklorystycznych, ale także prezentacje dorobku i pracy okolicznych nadleśnictw oraz prezentacje rękodzieła, rzemiosła, głównie tego związanego z drewnem. Takich twórców, takich wystawców na tą imprezę, na Karpaty Zaklęte w drewnie zapraszamy. Dodatkowo, jak to zwykle przy imprezach plenerowych, staramy się zapewnić atrakcje również dla najmłodszych, więc będzie tutaj taki specjalny sektor gier i zabaw przeznaczony dla dzieci, dla najmłodszych. Również w ten sposób pomyślany, aby przybliżać im wszelkie zagadnienia związane z surowcem drzewnym. No i tak jak na wszystkich imprezach plenerowych, degustacja potraw regionalnych na większości, można nawet powiedzieć na wszystkich imprezach organizowanych tutaj w skansenie, towarzyszą nam koła gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości, które bardzo chętnie do nas przyjeżdżają i równie chętnie są widziane tutaj przez okolicznych mieszkańców. Ze względu na to, że te potrawy regionalne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. zaufaniem i powodzeniem.
Skansen zaprasza wszystkich chętnych do zwiedzania codziennie.
W sezonie kasy biletowe otwarte są od godziny 8 do godziny 18. Można tutaj kupić bilety wstępu, można liczyć na honorowanie karty dużej rodziny. Zwiedzanie odbywa się w zależności od preferencji, albo indywidualnie, na podstawie tylko wykupionego biletu. Można również wykupić usługę przewodnicką i wtedy nasz przewodnik prezentuje Państwu najciekawsze, warte zobaczenia zakątki parku. W takim czasie maksymalnie do 2,5 godziny.
Przed wizytą w Skansenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku warto odwiedzić stronę internetową instytucji znajdującą się pod adresem skansen.mblsanok.pl. A ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia w Sanoku.
Wakacje blisko nas. Nie tylko dalekie podróże mogą poszerzać nasze horyzonty. Także wycieczki blisko nas są odkrywcze. Gdzie warto wyruszyć? Co zobaczyć? Wakacje blisko nas. Słuchaj w Radiu Via w każdy wtorek.